słuchacie Radia RMF 24, my teraz przenosimy się na Bliski Wschód, bo jak słyszeliście, władze Hamasu zaproponowały porozumienie i warunki zawieszenia broni, ale rząd w Izraelu odpowiada, że są to inne warunki niż te, które ustalono, co sprawi, że prawdopodobnie on, choć tego do końca nie wiadomo, owych warunków nie przyjmie. Z nami jest dr Zofia Sawicka, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam pani doktor.
Dzień dobry.
No i pytanie, będzie to porozumienie pokojowe, a przynajmniej zawieszenie broni, czy też nie będzie? To jest rzeczywiście, czy to, co się dzieje, to są kroki w kierunku owego zawieszenia broni, czy to jest wciąż jeszcze z obu stron gra marketingowa?
Wydaje mi się, że żeby doszło do porozumienia broni, musi się przede wszystkim zmienić postawa Benjamina Netanyahu i jego chęć utrzymania się przy władzy, a tutaj takich możliwości nie widzę. Gra marketingowa też na pewno, ale ciężko tutaj przewidzieć, jakie będą kroki Izraela i jakie będą kroki Hamasu. No, gra marketingowa na takiej zasadzie, że Hamas pokazał tuż przed wejściem Izraelczyków do Rafah, że tak, oni są gotowi, oni przyjęli porozumienie i oni mówią, że przyjęli to porozumienie, które zostało zaproponowane przez Izrael. Izrael mówi, że z kolei nie, to nie jest ten tekst, który on przedłożył Hamasowi. No i teraz trudno powiedzieć, kto ma rację, bo głosy są różne. Jedni mówią, że Hamas zmienił dosłownie nieznaczące nic elementy i nawet mówią to osoby ze strony Izraela. Drudzy mówią nie, że chodzi głównie o słowo zakończenie wojny, tak, że tam Hamas umieścił słowo zakończenie wojny, natomiast Izrael takiego słowa nie chce użyć, on chce użyć tylko i wyłącznie kwestii związanych z zawieszeniem broni, tak, więc jakby tutaj ciężko przewidzieć. Z drugiej strony no mamy właśnie Benjamina Netanyahu, który zaczyna być zwierzęciem zamkniętym w klatce. A jak wiemy, takie zwierzęta są bardzo niebezpieczne, no bo on nie ma wyjścia, bo z jednej strony no, mówią mu w jego rządzie, że trzeba wejść do Rafah i są to te ugrupowania prawicowe, które mówią, że jeżeli tego nie zrobi Izrael, to oni wycofują się z rządu, a to oznacza zerwanie koalicji i to oznacza, że on idzie do więzienia za korupcję. Natomiast są też ludzie w Izraelu, mieszkańcy Izraela, którzy mówią, nie, nie wchodzimy do Rafah, bo życie naszych zakładników jest ważniejsze. No i teraz ciężko przewidzieć, co zrobi Benjamin Netanyahu, bo tak naprawdę wszystko jest w jego rękach.
No dobrze, są jeszcze Stany Zjednoczone, bo pani mówi, są takie siły w Izraelu, są inne siły w Izraelu, ale są też Stany Zjednoczone, w których wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie. Są protesty studenckie w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I jest rosnąca atmosfera antyizraelska i z pewnością wejście do Rafah. No i śmierć prawdopodobnie, to możemy powiedzieć, bez ryzyka wielkiego błędu, także jakiejś liczby cywilów, nie pomoże ani Bidenowi w tych wyborach, ani Stanom Zjednoczonym w utrzymaniu dotychczasowej polityki. A z tym akurat Netanyahu musi się liczyć.
No właśnie, więc jest jeszcze ta trzecia strona, gdzie on naprawdę teraz no, stoi przed ciężkim wyborem z jego punktu widzenia, tak? Co jest ważniejsze. Z tymi Stanami Zjednoczonymi to też na przykład teraz Stany Zjednoczone jakby trochę milczą co do tego, czy Hamas podpisał dobre porozumienie, czy niedobre, bo jest taka informacja ze strony Stanów Zjednoczonych, że oni na razie jakby recenzują to porozumienie, które przedłożył Hamas, że oni dopiero jakby patrzą, czy rzeczywiście tam coś zostało zmienione, czy nie, czy jest to coś, co da się Izrael zmusić do tego, żeby tam rzeczywiście były podjęte te kroki, więc no musi, wydaje mi się być taka perspektywa, żeby był wilk syty i owca cała, czyli że z jednej strony Netanyahu musi zadowolić to prawicowe skrzydło, więc już powoli do tego Rafah zmierza, ale nie jest to jeszcze ofensywa na pełną skalę, tak? Z drugiej strony no musi uważać, no bo jeżeli przekroczy tą czerwoną linię, jeżeli rzeczywiście dojdzie do masakry w Rafah, no może nie wprost ze strony żołnierzy izraelskich, no ale milion, półtora miliona ludzi ewakuowanych w takich warunkach niemożliwe jest, żeby nie doszło. Już jest katastrofa humanitarna, ale na to nałożą się jeszcze kwestie właśnie związane z ostrzałem i z tymi militarnymi sprawami. Więc też no, musi uważać, żeby tej czerwonej linii nie przekroczyć. Więc wydaje mi się, że naprawdę całe to też jest moim zdaniem bezpieczeństwo tego regionu w tym momencie jest zakładnikiem jednego człowieka, tak? I na ile ten człowiek będzie rozsądny, na ile on będzie w stanie słuchać Stanów Zjednoczonych, na ile pójdzie już krok dalej i stwierdzi, że on już nie ma nic do stracenia, ciężko jest przewidzieć.
No dobrze, ale mamy tu jeszcze trzeciego gracza, o którym pani już mówiła, pani doktor, ale ja do niego wrócę, czyli mamy Hamas, to znaczy jeżeli Izrael teraz podpisze zawieszenie broni, no po porozumieniu pokojowym to pewnie rzeczywiście nie ma mowy, ale zawieszenie broni, no to Hamas będzie mógł powiedzieć w pewnym sensie, to jest oczywiście ostrożne sformułowanie, ale przynajmniej nie przegraliśmy tej wojny. Dlaczego? Dlatego, że Izrael wchodząc do Strefy Gazy powiedział, że jego celem jest likwidacja Hamasu. No a teraz rozmawia z Hamasem, co oznacza, że go nie zlikwidował i że wojownicy, terroryści, żołnierze, jakbyśmy ich nie nazywali, Hamasu, nadal są i że w gruncie rzeczy te straszliwe ofiary po stronie palestyńskiej, bo strona izraelska poza ofiarami ataku Hamasu nie poniosła wielkich strat. Zginęli żołnierze, ale to są nieporównywalne liczby, ale że te straszliwe ofiary, to straszliwe działanie, także skutki biznesowe dla Izraela były w gruncie rzeczy, no nie chcę powiedzieć po nic, ale być może jeszcze pogorszyły sprawę, bo zburzona Strefa Gazy jest jeszcze bardziej niebezpieczna dla Izraela, jeśli tam zostaną ludzie, niż ta, która była no, funkcjonująca.
Tak jest, jest Hamas, tylko jakby cel, który sobie założył Izrael mówiący o zniszczeniu Hamasu, od samego początku mówiliśmy, już rozmawialiśmy też o tym, jest niemożliwy do zrealizowania, bo Hamas to nie ludzie, Hamas to ideologia, więc jakby to, że byłaby zniszczona ta ludzka tkanka teraz, która jest obecna w Strefie Gazy, to nie znaczy, że Hamasu nie będzie, więc jakby wydaje mi się, że ten cel już z góry był nierealny. Hamas moim zdaniem już teraz jest zwycięzcą, nieważne jak zakończyłaby się w tym momencie te negocjacje, bo negocjują z nim, tak? Mimo tutaj odrzucenia tej wstępnej propozycji, mimo tego braku zawieszenia ognia, pojechała strona izraelska do Egiptu, do Kairu i oni cały czas teraz siedzą przy stole i rozmawiają, więc i to nie jest pierwsza rozmowa, tak? Izraela z Hamasem. Więc ja już od jakiegoś czasu mówię, że dla mnie Hamas w pewnym sensie takim zwycięzcą mimo wszystko jest, no bo trwa to od października, teraz mamy już początek maja, potrwa jeszcze chwilę, więc jakby tutaj wydaje mi się, że no to zwycięstwo jest w jakimś tam stopniu odniesione, ale też przeczytałam analizę izraelskiego polityka, który mówi, że prawdziwym zwycięstwem Izraela nad Hamasem będzie, no dość kontrowersyjna teza, ale ja się z nią w pełni zgadzam, stworzenie państwa izraelskiego, ponieważ stworzenie dobrze funkcjonującego państwa izraelskiego, palestyńskiego, odbierze wtedy ideologom Hamasu żer, tą glebę, gdzie oni rzucają te wszystkie radykalne hasła i gdzie to teraz się tak świetnie przyjmuje. Jeżeli będzie zdrowe, dobrze funkcjonujące państwo palestyńskie, nie będzie Hamasu, bo ta ideologia umrze śmiercią naturalną. I ja się z tym zgadzam, tak? Ale dopóki będziemy mieć po jednej stronie właśnie takie działania, jakie mamy i też tak prowadzoną, a nie inaczej politykę międzynarodową, to Hamas nie zginie. Niezależnie od tego, że nie będzie jego wojowników po pewnym, na jakimś czasie, tak? Ale ideologia przetrwa.
Ale pytanie kluczowe brzmi, po pierwsze, czy w ogóle powstanie państwa palestyńskiego na tym etapie z perspektywy Izraela i jego społeczeństwa jest możliwe? To nie jest czas, w którym społeczeństwo izraelskie jest bardzo pozytywnie nastawione do tego pomysłu. I po drugie, pytanie, czy społeczeństwo, społeczność palestyńska jest w stanie stworzyć sprawnie funkcjonujący rząd. Doświadczenia z Fatahem dla odmiany no nie nastrajają przesadnie optymistycznie.
Oczywiście mamy takie, a nie inne warunki, ale wydaje mi się, że też nigdy tym Palestyńczykom nikt nie dał szansy na stworzenie takiego rzeczywiście normalnie funkcjonującego państwa, bo Fatah jest skorumpowany, Fatah nie potrafił sprawnie zarządzać tą częścią tej swojej zachodniego brzegu, ale no jakby budowa państwa i pozwolenie na tym, żeby to państwo mogło się rozwijać, to są zupełnie inne warunki, więc wydaje mi się, że tak, że mamy też społeczność arabską, mamy państwa arabskie, które też w jakiś sposób chętnie by pomogły, bo też ten balast tej kwestii palestyńskiej z ich barków też zostałby zdjęty, przynajmniej w jakiejś części. Społeczeństwo izraelskie, no rzeczywiście tutaj jest duża trauma i też nie wiem na ile, no bo oczywiście oni są wszyscy w większości przeciwni interwencji w Rafach, bo mówią, że jednak życie ludzkie jest ważniejsze niż wejście do Rafach. Mówi to też Ben Gantz, który jest głównym oponentem Netanyahu w przyszłych wyborach, wcześniejszych, nie wcześniejszych, ale ogólnie na scenie izraelskiej, więc wydaje mi się, że no wiadomo, nastroje i emocje w tym momencie są takie, no ale jeżeli mówimy o jakimś rozwiązaniu, o długoterminowej szansie na pokój, no to innego wyjścia nie ma i im szybciej moim zdaniem zrozumie to też społeczeństwo izraelskie i społeczność międzynarodowa, no to tym szybciej no, ta tragedia Palestyńczyków i tej części świata się zakończy.
Pani doktor, ja będę jednak trochę adwokatem diabła. Pytanie, czy gdyby rzeczywiście zaczął zachodzić taki proces, to czy Hamas by się jeszcze bardziej nie uaktywnił i czy nie przeprowadziłby kolejnych ataków? Bo on wie, również wie to, o czym pani doktor powiedziała, że normalne społeczeństwo, normalne państwo, które by zaczęło funkcjonować na terenach, no, na któryś z terenów obecnie funkcjonujących, oznaczałoby jego koniec.
Na pewno. To jest w ogóle taka odwieczna zasada terrorystów, no ale no, jak my z terroryzmem walczymy, także i tutaj no, Izrael ma takie sukcesy, jeśli chodzi o walkę z terrorystami na swoim terenie, więc wydaje mi się, że no, takie ryzyko jednak należałoby podjąć i nawet jeżeli by się uaktywnił, no to mamy politykę antyterrorystyczną, mamy służby, jest wszystko przygotowane na to, żeby takie ataki jednak rozbrajać i mimo początkowych trudności po prostu no, nie poddać się w jakimś tam stopniu, więc no, myślę, że no, trochę tak, na pewno to byłoby możliwe i te ataki na pewno by się zdarzały, no ale wiele rzeczy jest podłożem dla działalności terrorystycznej na świecie, a jednak pewne rzeczy idą ciągle do przodu mimo zagrożenia terrorystycznego.
Bardzo dziękuję, doktor Zofia Sawicka, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję, pani doktor, za rozmowę.
Dziękuję.